Panie ministrze, 2 miesiące minęły od objęcia stanowiska ministra. Jak dzisiaj pan patrzy na swoje obowiązki, jak pan postrzega dzisiaj problemy rolnictwa z tej perspektywy 2-miesięcznej zarządzania resortem?
Witam przede wszystkim państwa słuchaczy, witam panią, redaktor. To prawda, z dużą pokorą przyjmuję wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi. Mówię tutaj o wszystkich osobach, które zajmują się tematyką rolnictwa. Jak wiemy, czasy są w tej chwili bardzo trudne. Z jednej strony mamy ogólnoświatową pandemię. Mamy nadzieję, że to uda się ogarnąć służbą ministra zdrowia, a z drugiej strony w związku z tym mamy wiele problemów. Mamy problem dotyczący ceny trzody chlewnej, mamy problem dotyczący ceny drobiu, mamy problem związany z eksportem również w tych dwóch obszarach, ale również z wołowiną. Dużo, dużo wyzwań. Prowadzimy cały czas rozmowy z rolnikami, prowadzimy rozmowy z producentami, prowadzimy również rozmowy z przetwórcami. No, duże wyzwanie przede mną i z dużą pokorą przyjmuję to, co się dzieje i to, że został mi powierzony Urząd Ministra Rolnictwa.
A jak patrzy pan na pozycję polskiego rolnictwa w szerszej perspektywie, to znaczy myśląc i o Europie, i o świecie?
Tak naprawdę stoimy przed nową perspektywą finansową, która jest dla nas wielką szansą. Jest wielką szansą, ponieważ zalecenia Komisji Europejskiej pod przewodnictwem pana komisarza Janusza Wojciechowskiego zbiegają się z tym, co będziemy robić w ramach rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. W związku z tym, że chcemy wspierać małe i średnie gospodarstwa, a jest to taki nurt, kierunek, który został również nam nadany przez Komisję Europejską, wydaje się być, że jesteśmy jednym z tych krajów, które mogą najszybciej dostosować swoje możliwości do tych kierunków, które wyznacza Komisja Europejska i cała Unia Europejska. Ten trend europejski jest w tej chwili korzystny, być może również przez to, że mamy bardzo dużo obszarów, które są na wysokim poziomie upraw, ale z drugiej strony te tereny są czyste, czyste środowiskowo, czyste ekologicznie. W związku z tym ten nurt taki, aby w ramach ekoschematów, które będą proponowane w przyszłej perspektywie finansowej, korzystać z tej czystości, z tych rozwiązań, uda się nam trochę podgonić to, czego nie udało się przez wiele, wiele lat. A drugi temat to temat dotyczący samych środków europejskich. Ja wcześniej byłem wiceministrem funduszy. W związku z tym jednym z elementów, które w tej chwili przed nami, przed wszystkimi takim wyzwaniem, które przed nami jest do realizacji, to wspomaganie tych mniejszych gospodarstw. Otóż doskonale zdajemy sobie sprawę, że dużo łatwiej środki finansowe jest wydawać na duże gospodarstwa i to oczywiście musi pozostać, ale zawsze było tak, że dużym jest łatwiej. W związku z tym dużym wyzwaniem jest to, żeby rolnicy, ci mali, najmniejsi, średni, mogli równorzędnie korzystać z środków europejskich i to jest jeden z takich naszych kluczowych elementów nowej działalności. Chcemy, żeby ci beneficjenci, to teraz jest ponad 1 000 000 beneficjentów, którzy wniosków nie mogą składać w formie elektronicznej, bo nadal częściowo wnioski składane są w formie papierowej. To oznacza, że kilkanaście milionów stron musi być obrabiane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chcemy to zmienić, ale ku temu musimy wprowadzić techniki nowoczesne, elektronikę, elektromobilność. Bardzo często te wnioski w tej chwili są przynoszone bezpośrednio do oddziału. No, nie ma już takiej konieczności. To znaczy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nowoczesni rolnicy, młodzi rolnicy korzystają z urządzeń elektronicznych. I najlepszym sposobem na to, aby mogli skuteczniej starać się o te środki finansowe, aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać te środki europejskie, jest elektronika w postaci wniosków elektronicznych. W tym kierunku zmierzamy. Rozmawiam cały czas z panią prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i myślę, że niedługo będziemy mogli przygotować czy przedstawić nawet taki całościowy projekt nowych wniosków, na podstawie których rolnicy będą ubiegać się o te środki europejskie. Co ważne, będą, takie jest na dzisiaj założenie, będą mogli to robić bez wychodzenia z domu, poprzez komputery, które mają w domach, czy przez telefony komórkowe.
Młodzi rolnicy rzeczywiście sobie z tym poradzą. Poradzą sobie także, myślę, z zarządzaniem gospodarstwami, korzystając z doświadczenia dziadków, rodziców. Czy paradoksalnie to, że tych gospodarstw stosunkowo małych w Polsce jeszcze jest sporo, czy to jest nasz atut?
Przez bardzo długi czas, tak naprawdę przez właściwie cały okres akcesyjny i moment, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, to każdy kraj, który miał strukturę podobną do Polski, czy to do Włoch na przykład, czyli składający się z średnio małych gospodarstw, w Polsce to jest około 11 hektarów, cierpiał z tego powodu, że jest rozdrobniony. W tej chwili to, że mamy to rozdrobnienie, w nowej perspektywie będzie właśnie naszą szansą, o której wcześniej mówiłem, bo idziemy w kierunku skrócenia łańcucha dostaw. To jest bardzo istotne, aby produkty rolnicze średnio w ramach tego, co zostało wyliczone, zresztą pan komisarz o tym mówił, średnio produkty podróżują po Europie 170 km. To bardzo długo, średnio, czyli część z tych produktów być może i po 1000 km jest transportowane. Tak dla nas, tak de facto najważniejsze jest, żeby, co pokazała zresztą pandemia, żeby skrócić te łańcuchy dostaw. Nie możemy być uzależnieni tylko od Zachodu, nie możemy być uzależnieni od produktów zachodnich. Przede wszystkim musimy stawiać na nasze rodzime produkty, na nasze regionalne produkty. To jest bardzo istotne i tu również apeluję na antenie radia, aby w tym momencie, w momencie, kiedy wspieramy się, kiedy sytuacja jest trudna, aby kupować tylko i wyłącznie, o ile to jest oczywiście możliwe, aby wybierać polskie produkty, żeby wspierać polskich rolników, polskich przedsiębiorców i polską gospodarkę. Zawsze w sklepie możemy przecież zobaczyć, czy dany produkt jest w produkcji polskiej, czy został wyprodukowany w Polsce. I w ten sposób ratujemy z jednej strony całe gałęzie gospodarki, z drugiej strony miejsca pracy i ludzi, którzy z tego żyją.
Tak pan robi zakupy?
Staram się w ten sposób robić zakupy. Ja mam w tej chwili tak, że obowiązki ministerialne powodują, że bardzo często wychodzę stąd w późnych godzinach nocnych, ale faktycznie w miejscowości, w której teraz mieszkam, mamy polski sklep, który naprawdę jest dobrze zaopatrzony i mamy regionalne produkty. Tak się składa, że tam nie chciałbym tu robić reklamy, więc może nazwy samych produktów nie podam, ale są to produkty w głównej mierze z odległości do 50-60 km od sklepów, w którym są sprzedawane. W związku z tym staram się tak robić i wspierać polskich producentów. Nie wszystko oczywiście jest możliwe, ponieważ jak wiemy, wiele lat zaniedbań spowodowały, że polskie przetwórstwo jest w tej chwili bardzo mocno ograniczone. To jest jeden z powodów, dla którego mamy teraz do czynienia z taką pewną niemocą w regulacji cen. To, że w tej chwili wiele różnego typu obszarów zostało opanowane przez kapitał zagraniczny, ale w zgodzie z prawem, powoduje, że tak naprawdę musimy zmagać się z konkurencją wewnątrzunijną. To jest normalne. Rynek unijny jest wspólny, w związku z tym wiemy doskonale, że produkty producentów innych krajów są u nas również do kupienia, ale jednak jest tak, że jeżeli ktoś z Państwa podróżuje po Europie, no teraz wiadomo, że jest pandemia, ale normalnie przed pandemią to łatwo było zauważyć, że mieszkańcy Niemiec kupują niemieckie produkty, mieszkańcy Francji kupują francuskie produkty, więc myślę, że najlepszą drogą do tego, aby konkurować na tych rynkach, jest również to, aby Polki i Polacy kupowali polskie produkty, nasze rodzime produkty od naszych producentów. Ja osobiście uważam, że na przykład jakościowo polskie sery niczym nie odbiegają od serów zagranicznych, bardzo często je przewyższają. Akurat pochodzę spod Beskidzia, więc mamy tradycyjne regionalne scypki, oscypki, różnego typu wyroby i naprawdę te sery regionalne są na najwyższej półce, jeżeli chodzi o klasyfikację serów. Poza tym mamy bardzo dużo możliwości wyboru galanterii mlecznej. No, tak naprawdę na przykład w Danii ta galanteria jest dużo mniejsza, jest dużo mniejszy wybór niż w Polsce na naszych półkach. W związku z tym tutaj mamy wiele sukcesów. Z pewnością możemy wybierać spośród produktów polskie mięso i od polskich producentów. Również jeżeli chodzi o wytwory przetwórstwa bezpośrednio rolnego, to myślę tutaj o tym, że warto każdorazowo się nad tym zastanawiać. Jak parę razy człowiek się nad tym zastanowi, to sam się nauczy tego, żeby wybierać te dobre polskie produkty.
A mówiąc o przetwórstwie, myśli pan o odbudowaniu przetwórstwa takiego polskiego z polskim kapitałem. To myśli pan i o dużych przetwórniach i o przetwórniach, które mogłyby być na dużo mniejszą właśnie regionalną skalę?
Przede wszystkim myślimy o tym, w jaki sposób pomóc tym, którzy dotychczas nie mogli korzystać z środków. I tutaj myślimy o tym, aby w nowej perspektywie finansowej zabezpieczyć środki finansowe dla małych przetwórni, takich lokalnych. Było niegdyś tak, właściwie można powiedzieć w latach 90., że te przetwórnie funkcjonowały w każdym powiecie. Potem zostało to zlikwidowane przez kapitał bardzo często nienależący do Polaków. To powodowało, że pomału te przetwórnie były likwidowane i w tej chwili duża część przemysłu przetwórczego została zlikwidowana. My z tym mamy, i to nie jest żadną tajemnicą, my z tym w Polsce mamy w tej chwili duży problem. Najlepszym sposobem na to, żeby można było Polakom oferować polskie produkty, jest to, żeby te przetwórnie również były polskie. W związku z tym jednym z takich tematów tutaj w gabinecie, który został omówiony, był temat dotyczący wspierania mniejszych przetwórni w przyszłej perspektywie finansowej, do czego oczywiście gorąco zachęcam wszystkich przedsiębiorców. No i drugi temat, no to również temat dotyczy kół łowieckich, myślistwa, łowiectwa. Otóż tutaj też jest całkiem duży obszar, który można zagospodarować, jeżeli chodzi o przetwórstwo. No a jednak jak gdyby wydaje się na dzień dzisiejszy, że te możliwości są nie do końca wykorzystane.
Panie ministrze, porozmawiajmy o świętach Bożego Narodzenia, bo te całkiem niedługo. Kiedy myśli pan o świętach, to z jakimi potrawami, z jakimi tradycjami, z czym się panu kojarzą, jeżeli chodzi, nie wiem, o klimat, o zapach?
Myślę, że tak jak każda polska tradycyjna rodzina. Święta Bożego Narodzenia to dla mnie jest choinka. Święta Bożego Narodzenia to jest pasterka. Zresztą w mojej rodzimej dzielnicy jest duża góralska pasterka od kilku lat. Udaje się to naprawdę z dużym sukcesem propagować. Wiele zespołów bierze w tym udział i naprawdę to jest takie święto, duże święto, myślę, że nie tylko dzielnicy, ale całego miasta. Z tych potraw takich moich ulubionych, no to z pewnością karp. No jednak ja wiem, że wiele osób od tego karpia odchodzi, ale jest to takie tradycyjne polskie święto, więc myślę, że przynajmniej raz w roku, chociaż ja namawiam wszystkich, żeby tego karpia konsumować częściej niż tylko na Wigilię, ale ten raz w roku tego karpia świątecznego z pewnością wszystkim polecam i jestem wielkim fanem. Chociaż tak muszę powiedzieć, że nie tylko w tej postaci na święta, bo nie tak dawno miałem przyjemność próby karpia z wędzaka, wędzonego karpia, też naprawdę rewelacyjnie smakuje. No i jeżeli chodzi o te potrawy na stole, to różnie. Czasem jest u mnie w domu rodzinnym barszcz z łóżkami, ale też ja na przykład jestem osobiście fanem zupy grzybowej, więc mamy najczęściej dwie zupy do wyboru, po to, żeby każdy miał coś dla siebie. No, tradycyjna chałka musi się znaleźć na tym stole świątecznym. To jest też taki bardzo ważny element tego czasu świątecznego, aby ta chałka się znalazła. No i opłatek, ale to jest taki, myślę, że każdy, kto słucha rozgłośni katolickich, doskonale sobie zdaje sprawę, że taką największą rolą opłatka jest to jednoczenie i to, aby się nim przełamać, przy okazji przełamać wszystkie swoje roczne zwady i godzić się w tym okresie świątecznym. Teraz to jest bardzo ważne, aby Polacy, chociaż Polacy uważam są bardzo mądrym narodem, aby jednak jeszcze bardziej łączyli się w tych trudnych czasach.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.